Wraz z nami jest pan dr Artur Bartoszewicz, ekonomista Szkoły Głównej Handlowej. Szczęść Boże, witam pana.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie doktorze, w ubiegłym roku zagraniczne firmy podjęły pozytywną decyzję o lokalizacji w Polsce 56 projektów inwestycyjnych. Ten wynik oznacza spadek liczby rozpoczętych inwestycji w porównaniu z 2018 rokiem, gdy nowych projektów było 71. Zdaniem pana, co jest powodem takiej sytuacji?
Znaczy, na pewno trzeba zauważyć spadek liczby tych inwestycji, ale co do wartości, to są wartości historyczne i rzeczywiście zdarza się tak, że w poszczególnych latach dochodzi do zwiększenia liczby inwestycji, ale tak naprawdę najważniejsza jest skala inwestycji, która jest realizowana. Ale jeżeli chodzi w ogóle o taki trend, no to na to składa się kilka elementów. Po pierwsze, ogólna sytuacja międzynarodowa, która nie jest przychylna dla uruchamiania nowych inwestycji, dlatego że mamy okres ogromnej wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, no i w to jest zmieszana również Europa. Drugi aspekt to jest spowolnienie koniunktury gospodarczej na świecie i ci najwięksi inwestorzy, mówimy tutaj o gospodarce niemieckiej, mówimy o gospodarce holenderskiej, czy też o gospodarce brytyjskiej ze swoim problemem brexitowym, no mając swoje problemy gospodarcze, też inwestorzy wewnątrz kraju z ostrożnością podejmują działania związane z realizacją inwestycji w innych krajach. Takim trzecim aspektem jest to, że my byliśmy przez długi okres krajem o bardzo dużej atrakcyjności ze względu na niskie koszty pracy. A te koszty pracy z uwagi na zwiększające się wynagrodzenie i średnie wynagrodzenie, ale też minimalne wynagrodzenie, no powodują, że ta atrakcyjność nasza z czasem będzie również malała i to również dziś jest brane pod uwagę przez inwestorów. No i chyba piąty, taki najważniejszy aspekt, to jest niepewność. My sami troszeczkę jesteśmy sobie winni, budując szereg zmian, które dla inwestora zagranicznego niekoniecznie muszą być zrozumiałe. Dlatego, że nawet jeżeli wprowadzamy mechanizmy uszczelnienia podatkowego, nawet jeżeli wprowadzamy rozwiązania zmieniające reguły relacji między podmiotami ze względu na opodatkowanie, nawet jeżeli zapowiadamy, a nie implementujemy jakichś rozwiązań. Był taki moment 2015, kiedy były propozycje nowego jednolitego podatku. Ktoś powie, no dobrze, ale jest rok 19, 2000, jak się ma to do tego zdarzenia? No ma, dlatego że ktoś, kto podejmuje inwestycje w kraju zewnętrznym, no w dłuższym okresie analizuje pewne tendencje. Jeżeli te tendencje są dla niego albo niezrozumiałe, albo niepewne, to one przysłaniają korzyści, które w naszym kraju realnie się ujawniają. Jesteśmy krajem o bardzo wysokim wzroście gospodarczym, o wykształconej sile roboczej i pod względem inwestycji nadal bardzo atrakcyjnym.
A zdaniem pana doktora, jaki wpływ ma na sytuację obniżenia no właśnie tych inwestycji w Polsce firm zagranicznych? To wynoszenie spraw polskich poza granice naszej ojczyzny, to takie gdzieś eksponowanie różnego rodzaju kwestii, które w Polsce się dokonują na arenie międzynarodowej, chociażby Unii Europejskiej.
Ja myślę, że bardzo dużo, dlatego że to oczywiście my możemy mieć wewnętrzne problemy i konflikty, ale najgorzej jest jak prasa międzynarodowa, i to taka gazety o najistotniejszym takim oddziaływaniu. No proszę sobie wyobrazić menadżera, czy też jakiegoś dużego inwestora, który dostaje kilka tytułów światowych na biurko swoje codziennie, bądź też w swoim laptopie, czy też telefonie komórkowym wyświetlają mu się informacje o różnych państwach. I oczywiście część swoich decyzji opiera na takich rozwiązaniach regionalnych, czyli analizuje, co się dzieje w całym regionie, ale już przed podjęciem ostatecznych decyzji bardzo precyzyjnie zaczyna się przyglądać temu, co się w tym kraju dzieje. Jeżeli w kraju albo wobec danego kraju dochodzą informacje, które wskazują na coś nie do końca pewnego. Coś, co dzisiaj na przykład jest mocno eksponowane, że no, ta sytuacja na przykład bezpieczeństwa w wymiarze sprawiedliwości jest niepewna. No to i nawet, jak to niektórzy twierdzą, to może powodować brak praworządności. A tym samym no, ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, no bo taki inwestor myśli sobie, no dobrze, popadnę w konflikt z kimś w relacjach gospodarczych, no i teraz pytanie, czy sądy w danym kraju zachowają się prawidłowo, no bo to jest jedno z kryteriów, które jest brane pod uwagę w wymiarze nawet prowadzenia działalności pod względem bezpieczeństwa. Więc wynoszenie tego typu albo budowanie wizerunku bardzo negatywnego, że coś się nadzwyczajnie złego dzieje w kraju, bezwzględnie wpływa na decyzje. My nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować i zmierzyć, dlatego że nikt nam nie ogłasza 2-3 lata przed swoją decyzją. Oto właśnie rozglądam się, co będę robił i Polska jest w obszarze mojego zainteresowania. Przez to nie wiemy, ile tak naprawdę inwestycji nie zostało w Polsce uruchomionych z przyczyn, o których ojciec powiedział.
Także widzimy, jakże dalekosiężne są konsekwencje tego rodzaju działań. Panie doktorze, a kwestia relacji eksportu i importu w naszej ojczyźnie, jak ta kwestia wygląda?
To ta kwestia wygląda dobrze. To znaczy my od kilku lat bardzo silnie uczestniczymy, w ogóle rozwijamy tą aktywność eksportową. Dynamika eksportu i importu, czyli wymiany relacji handlowych z naszymi sąsiadami przede wszystkim, bo tutaj dosyć duży udział jest gospodarka niemiecka, ale poszukiwanie nowych rynków, szczególnie po takim momencie, kiedy rynek rosyjski stał się dla nas miejscem, gdzie trudniej się zaczęło działać, albo w ogóle pewne towary nie mogły być zaimplementowane. Ta dynamika wzrostu naszego oddziaływania na gospodarkę światową poprzez właśnie wymianę handlową jest na tyle istotna, że wiele krajów co jakiś czas zaczyna próbować ograniczać wpływ nasz na swój region. No mamy przykłady w produktach żywnościowych, spożywczych, gdzie kraje, na przykład nasz sąsiad Czechy, bardzo intensywnie bronił się przed naszą ekspansją. Ale też eksport usług, usługi transportowe. Przecież przypomnijmy sobie, co się działo z gospodarką francuską i z zachowaniem rządu francuskiego, kiedy bardzo intensywnie lobbował za zmianami warunków, pogarszając nasze działania, czy nasze aktywności w tym zakresie. To pokazuje, że oddziaływanie jest coraz silniejsze. Ten eksport netto, czyli nadwyżka eksportu nad importem ujawnia się i ono istotnie wpływa na przykład na budowę naszego bogactwa, czyli tak zwanego produktu krajowego brutto, bo to jest jedna ze składowych, która poza inwestycjami publicznymi, prywatnymi, poza konsumpcją wewnętrzną właśnie wpływa na to, co tworzy się wymiarze bogactwa. Więc ta konkurencyjność wzrasta, produktywność wzrasta. My stajemy się krajem, który już nie tylko konkuruje tym, że ma produkt tani, ale wiele sektorów zaczyna być zaskakująco konkurencyjnym. No takim mega silnym uderzeniem w gospodarkę, w gospodarki zewnętrzne, no to jest to produkty nasze gamingu, czyli no gry, którymi tak naprawdę potrafimy bardzo silnie oddziaływać i sprzedawać to na całym świecie. Bardzo silny mamy sektor meblarski, bardzo silny sektor spożywczy, o którym wspominałem. To również kwestia maszyn, urządzeń, ale i motoryzacja, dlatego że gro też firm prowadzi działalność motoryzacyjną, z produkcji motoryzacyjnej i sektor motoryzacyjny w Polsce jest dosyć silny i te wytwarzane również przez obce koncerny, one są później eksportowane jako produkty polskie.
I trzecia kwestia dotycząca takich sklepów wielkopowierzchniowych, które no niesamowicie drenują nasz rynek, jakże wiele środków materialnych tam zostawiamy, a te środki materialne następnie są wyprowadzane niejednokrotnie daleko poza granice naszej ojczyzny. Czy tutaj pan doktor widzi jakąś możliwość, sposobność, aby temu zapobiec? Tak jak inne kraje sobie tutaj w tej materii radzą.
Znaczy, takie, te sklepy wielkopowierzchniowe na pewnym etapie rozwoju naszej gospodarki, naszego rynku miały dobry wpływ, dlatego że one przyniosły ze sobą standardy jakości, logistykę, której my sami nie byliśmy w stanie wytworzyć. Problem polega zawsze na tym drugim etapie i my tutaj nie tylko w tym sektorze, ale w wielu sektorach płacimy tak zwanym oddaniem rynku i to, na co się zwraca uwagę, to jest właśnie sytuacja, w której masowo ze względu na wielkość skali, na efekt skali, te podmioty są w stanie zaoferować tańsze produkty, a niestety czy stety to jest główny czynnik decydujący o tym, gdzie Kowalski statystyczny polski Polak idzie do, czy Polka idzie kupić, zrobić zakupy. No i tam okazuje się, że rzeczywiście te masowe produkty masowo kupujemy, no a zyski z tych transakcji czerpią zewnętrzne kraje. Raz w formie bycia właścicielem, dwa możliwości wprowadzenia do swoich sieci własnych produktów, czyli budują sobie kanały sprzedaży. Przez brak kanałów sprzedaży nam też ciężko jest uplasować własne produkty, albo często płacimy duży, przepraszam słowo, haracz, czy też takie frycowe, jak to się popularnie mówi, za to, że w ogóle możemy w takich sieciach wielkopowierzchniowych, sklepach wielkopowierzchniowych polskie produkty uplasować i ta zyskowność producenta krajowego w tym momencie radykalnie spada. Czy można coś w tym zakresie zrobić? Oczywiście. Znaczy my pozwoliliśmy sobie na przykład na to, że wielkie sklepy powierzchniowe powstały w centrach miast albo blisko centrum. No tak nie buduje się i na to nie pozwala się na całym świecie. Sklepy wielkopowierzchniowe są na obrzeżach miast. Buduje się też konkurencyjność. Ja od wielu lat namawiam wszystkie partie polityczne, z którymi mam możliwość rozmawiać, żeby w Polsce zrobić prosty mechanizm. Jeżeli oczywiście robimy zakaz handlu w niedzielę, który wpłynął radykalnie na zmianę postaw konsumenckich, ale co by było, gdybyśmy zrobili takie niedziele handlowe, ale tylko i wyłącznie dla rolnika, który może wjechać do danego miasta i wyobraźmy sobie Warszawę, czy też jakikolwiek inne miasto, gdzie samorząd musi w czasie weekendu zamknąć jedną z głównych ulic, na którą to mogą przyjechać rolnicy ze swoimi produktami. Czyli skracam w tym momencie tą drogę od produktu od producenta do stołu konsumenta i prosty produkt trafia bezpośrednio, nikt nie staje się pośrednikiem i realnie zmniejszamy aktywność, czy też konkurencyjność tych podmiotów, które poprzez system pośrednictwa czerpią z tego ogromne korzyści. Ja cały czas nie rozumiem, dlaczego z różnych przyczyn, mówi się, że to jest kwestia bezpieczeństwa, sanepidi, ale przecież największym bezpieczeństwem żywności jest ta twarz człowieka, do którego my przychodzimy i mu ufamy. Jeżeli on sprzeda produkt, który jest niebezpieczny, więcej na tym bazarze, w cudzysłowie, nie może się pojawić. I w takie rozwiązania, proszę ojca, funkcjonują w wielu miastach na świecie. Widziałem to w Hiszpanii, widziałem to w Portugalii, widziałem to w innych państwach, gdzie w dany weekend jest zamykana droga, główna arteria i tam bezpośrednio rolnik przyjeżdża i sprzedaje. I to jest możliwość realnej konkurencji, to jest możliwość działań i zabezpieczenia interesów własnych. I to naprawdę dużo nie trzeba do takiej decyzji, a samorządy miałyby obowiązek tworzenia pewnych tylko i wyłącznie warunków, a masowość zakupów byłaby pewna, bo to są, to i te cena by też była bardzo atrakcyjna, bo przy masowości, przy wielkości czy efekcie skali ten rolnik byłby naprawdę swoją ofertą bardzo atrakcyjny. Już nie mówiąc o tym, że też produkcja lokalna mogłaby też być tam wystawiana, tylko trzeba dać przestrzeń, bo jeżeli tej przestrzeni nie dajemy, to ktoś szuka przestrzeni właśnie w tych sklepach wielkopowierzchniowych, właśnie w tej infrastrukturze, która jest pobudowana, która czerpie korzyści bardzo często nie z tego, że sprzedaje, tylko z tego, że sprzedaje prawo do sprzedawania. A to już jest bardzo niebezpieczne gospodarki.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Naszym gościem w aktualnościach dnia po godzinie 16 był pan dr Artur Bartoszewicz, ekonomista Szkoły Głównej Handlowej.